Proszę otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 7. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 13. A potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby go zabić. I zbliżało się żydowskie święto namiotów. Wtedy jego bracia powiedzieli do niego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. I powiedział do nich Jezus: mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas zawsze jest w pogotowiu. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Powiedziawszy im to, pozostał w Galilei. A gdy jego bracia poszli, wtedy i on poszedł na święto, niejawnie, ale jakby potajemnie. A Żydzi szukali go podczas święta i mówili, gdzie on jest. I wiele szemrało się o nim wśród ludzi, bo jedni mówili, jest dobry, a inni mówili, przeciwnie, zwodzi ludzi. Nikt jednak nie mówił o nim jawnie, z obawy przed Żydami. Między wydarzeniami opisanymi w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana, a tymi, o których właśnie przeczytaliśmy, minęło około 6 miesięcy. Wydarzenia z ostatniego rozdziału miały miejsce wiosną, w czasie Pasch. Wydarzenia z rozdziału, który teraz zaczynamy czytać, miały miejsce jesienią, święto namiotów. Niewiele wiemy, co nasz Pan robił w tym czasie. Czytamy jedynie w wersecie 1 dzisiejszej Ewangelii. A potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby go zabić. Święty Jan Apostoł pisze, że Jezus chodził po Galilei. Wyrażenie greckie oddane naszym z polskim słowem chodził, musimy zrozumieć metaforycznie. Oznaczało ono, że Chrystus żył normalnym życiem, takim życiem zwyczajnym jak większość mieszkańców Galilei. W oczach innych jego żywot był zwykły, szary, normalny. Pamiętajmy też, że święty Jan Apostoł nie skupia się w swojej Ewangelii na życiu codziennym, nie skupia się również na cudach i znakach, lecz cała jego uwaga spoczywa na nauce głoszonej przez Chrystusa. Ewangelia świętego Jana, oprócz rozdziałów 1, 2, 4 i 6, opisuje czyny Jezusa dokonane w Jerozolimie lub w jej sąsiedztwie. Ewangelia świętego Jana jest dziełem głęboko teologicznym, które wyraźnie pokazuje, że Jezus jest wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu. W dzisiejszej Ewangelii czytamy: nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby go zabić. Pod słowem Żydzi musimy tutaj rozumieć religijnych i świeckich przywódców Judei. Bez wątpienia elity bały się Chrystusa i jego nauczania. Przekaz Ewangelii wskazuje na to, że plan zabicia Jezusa pojawił się po cudzie w Betsaidzie. W Ewangelii Jana czytaliśmy w rozdziale 5, wersetach od 16 do 18. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić. bo uczynił to w szabat. A Jezus im odpowiedział: mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Nie byli w stanie mu odpowiedzieć, nie byli w stanie go ucieszyć, nie byli w stanie przeszkodzić zwykłym ludziom w słuchaniu go. Postanowili więc zabić Chrystusa. To postanowienie wynikało z obawy o utratę wpływów i ze strachu przed wybuchem rewolucji religijnej, która zmieni wszystkie aspekty życia. Niestety, od wieków jest tak, że tam, gdzie trwa sojusz ołtarza i tronu, tam nienawiść do Chrystusa i jego Ewangelii jest wielka. Zwróćmy też uwagę, że nasz Pan nie szukał męczeństwa. Wyraźnie czytamy, że nie chciał przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby go zabić. Była to decyzja mądra. Galilea znajdowała się wtedy pod jurysdykcją Heroda Antypasa, a Judea pod jurysdykcją rzymskiego prefekta. Tak więc człowiek mający kłopoty w jednej części był bezpieczny w drugiej. Przykład Jezusa wyraźnie pokazuje, że o ile jest to możliwe, powinniśmy jako chrześcijanie nie wystawiać się na niepotrzebne ryzyko. Męczeństwa nie trzeba szukać. Nasz Pan nie tylko pokazał to przez własny przykład, lecz również nauczył, mówiąc w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 10, wersecie 23: a gdy będą was prześladować w jednym mieście, uciekajcie do innego. W dzisiejszej Ewangelii czytamy zaś od wersetu 2 do 5: i zbliżało się żydowskie święto namiotów. Wtedy jego bracia powiedzieli do niego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Święto namiotów było jednym z trzech tak zwanych świąt pielgrzymkowych, w czasie których każdy mężczyzna miał udać się do świątyni jerozolimskiej. W Księdze Powtórzonego Prawa w 16 rozdziale, 16 wersecie czytamy: 3 razy w roku wszyscy twoi mężczyźni pokażą się przed Panem, twoim Bogiem, w miejscu, które On wybierze, na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. A nikt nie pokaże się przed Panem z pustymi rękami. Święty Jan Apostoł zwraca uwagę na 2 ważne sprawy. Po pierwsze, wyraźnie pisze żydowskie święto namiotów, podkreślając przez to, że pierwszy Kościół nie świętował w tym czasie. Wypełnieniem bowiem wszystkich świąt był i jest Jezus Chrystus. Po drugie, ta wzmianka pokazuje, że Jezus wypełniał wszelkie nakazy prawa mojżeszowego. On doskonale wypełnił wszelką sprawiedliwość. Nie dziwi więc nas fakt, że bracia zachęcali Jezusa, by poszedł na święto namiotów do Jerozolimy. O wiele większym problemem są dla nas ich motywacje. Jezus od dzieciństwa pozytywnie wyróżniał się na tle innych. W Ewangelii świętego Łukasza w 2 rozdziale, w wersecie 52 czytamy: a Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Pana i ludzi. Trudno też jednoznacznie powiedzieć, Czy pod słowem bracia mamy rozumieć braci z ciała, czy też kuzynów? W tej sprawie są trzy stanowiska. Jedni twierdzą, że chodzi tutaj o synów, których miał Józef z Marią po narodzinach Jezusa. Na obronę swojego stanowiska cytują werset 8 z psalmu 69. Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki. Drudzy myślą, że mogły to być dzieci Józefa z poprzedniego małżeństwa, które wraz z Jezusem wychowywała Maria. Inni zaś sądzą, że słowo bracia oznacza kuzynów i krewnych. Tak jak chociażby czytamy w pierwszej Księdze Kronik w rozdziale 23, w wersecie 22. I Eleazar umarł, nie mając synów, tylko córki. Pojęli je za żony synowie Kisza, ich bracia. Jeśli Maria naprawdę miała synów, to wydaje się dziwne, że Pan na krzyżu powierzył ją opiece Jana, a nie jej własnym lub przyrodnym nim dzieciom, co byłoby zupełnie zgodne z Bożymi postanowieniami. Zapis z Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału, z wersetu 14, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, z Matką Jezusa i Jego braćmi, podważa zaś argument tych, którzy twierdzą, że Jezus polecił świętemu Janowi apostołowi opiekę nad Marią z tego powodu, że jej synowie odrzucili ją z przyczyn religijnych. Ta opinia wydaje się w większości teologów najbardziej prawdopodobna. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o krewnych i kuzynów Józefa i Marii, żyjących w Nazarecie, Kafarnaum lub w Galilei, którzy znali Jezusa jedynie w sposób naturalny, ale w Niego nie wierzyli. Członkowie cielesnej rodziny mówią do naszego Pana: odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Wynika z tego, że w Judei i Jerozolimie byli zwolennicy Jezusa oraz Jego nauki. Zapewne byli to ludzie, którzy nawrócili się w czasie pierwszej publicznej Paschy Chrystusa. W końcu w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 2, w wersecie 23 czytamy: a gdy był w Jerozolimie podczas Paschy święto, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc cuda, które czynił. Tak więc namawiali oni Jezusa, aby zebrał swoich zwolenników i ukazał im swoje dzieła, które należy rozumieć jako cuda. Jednak ich słowa nie są słowami szczerej zachęty, lecz pełne są kpiny i szyderstwa z naszego Pana. Przypominają one słowa tych ludzi, którzy mówią: jeśli jest Bóg, to dlaczego są wojny? Jeśli Bóg jest dobry, to czemu jest tyle zła na świecie? Najpierw posługują się znanym powiedzeniem swoich czasów: nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. W ten sposób ujawniają swoją niewiarę w Chrystusa. W ich oczach Jezus jest uzurpatorem, któremu zależy jedynie na popularności. Nie wierzą w Chrystusa, nie wierzą również w prawdziwość Jego dzieł. Posłuchajmy: jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Słowo jeśli w odniesieniu do Boga i Jego przymiotów świadczy o jednym, o wielkiej niewierze. Kolejny raz w Ewangelii świętego Jana musimy zwrócić uwagę na zatwardziałość ludzkich serc i niewiarę będącą naturalną cechą ludzkiej natury. Przeczytaliśmy, że nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Mimo tego, że Jezus był w swoim życiu święty, niewinny i nienaganny, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, jego najbliższa cielesna rodzina nie wierzyła, że on jest Mesjasz. Wielkim złem było już to, że Żydzi szukali sposobności, aby go zabić. Jednak czymś o wiele gorszym było to, że jego bracia nie wierzyli w niego. Jesteśmy tutaj nauczani wielkiej doktryny Pisma Świętego. Człowiek potrzebuje łaski Bożej, aby mógł uwierzyć. Wszyscy, którzy kwestionują tę prawdę, niech przeczytają i rozważą fragment dzisiejszej Ewangelii. Niech zwrócą uwagę, że nie wystarczy oglądanie cudów Chrystusowych, że nie wystarczy słuchanie nauki Chrystusa, a nawet życie w Jego bliskości, by uwierzyć w Niego. Samo uczestnictwo w wielkich przywilejach duchowych nie uczyni z człowieka chrześcijanina. Wszystko jest bezużyteczne bez pracy Boga, Ducha Świętego. Człowiek bowiem jest duchowym trupem. Nic dziwnego, że nasz Pan w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale, w wersecie 44 powiedział: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dobrze zrobimy, jeśli zapamiętamy tę prawdę na zawsze. Często chrześcijanie są zaskoczeni tym, że w swojej wierze i religii są osamotnieni. Często myślą więc, że jest to ich winą, że ludzie wokół nich nie mają wiary. Często się obwiniają, że ich bliscy według ciała są światowi i trwają w herezjach i niewierze. Niech jednak spojrzą na ten fragment Ewangelii. W Panu Jezusie Chrystusie nie było żadnej winy, żadnego grzechu, żadnego błędu, ani w myśli, ani w mowie, ani w uczynku. A jednak święty Jan Apostoł pisze, jego bracia nie wierzyli w Niego. Przez to doświadczenie nasz błogosławiony Pan uczy się współczuć tym, którzy są osamotnieni, a często nawet atakowani przez cielesną rodzinę. Świadomość tego powinna nieść w nasze serca pokój i komfort. On zna serce. On zna uczucia każdego chrześcijanina, który jest nierozumiany przez rodzinę. On jest też tym, który jest pełen współczucia i zrozumienia dla każdego, kto przechodzi przez taką próbę. On, Jezus Chrystus, Bóg, wypił bowiem kielich tego gorzkiego doświadczenia. On przeszedł przez ten ogień. I niech każdy, kto z powodu wiary w Chrystusa doświadcza odrzucenia i różnego rodzaju prześladowania, zwraca się do Pana naszego i wyleje przed Nim swoją duszę, a otrzyma pokrzepienie. A że On sam cierpiał, będąc kuszony, w ten sposób może dopomóc tym, którzy są w pokusach, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w rozdziale 18. Ale posłuchajmy dalszą część dzisiejszej Ewangelii. W wersetach od 6 do 9 czytamy: i powiedział do nich Jezus: mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas zawsze jest w pogotowiu. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Wy idźcie na święto, a ja jeszcze nie pójdę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Powiedziawszy im to, pozostał w Galilei. Jezus Chrystus nie dał się sprowokować. Nasz Pan wiedział o planie zbawienia. Przed założeniem świata Trójjedyny Bóg wszystko ustalił sam z sobą. W czasie ziemskiego posługiwania Pan działał ściśle według tego planu. Nikt, ani diabeł, ani człowiek nie mógł przyspieszyć, ani opóźnić wypełnienia Bożego dekretu. Kiedy Chrystus mówił: mój czas jeszcze nie nadszedł, mówił to z głębi boskiego poznania. Jednak słowa Jego były zupełnie niezrozumiałe dla Jego bliskich według ciała. Pamiętajmy, że ludzie, nawet bliscy nam cieleśnie, nie rozumieją nas duchowo, jeśli są własnością tego świata. Ponadto ludzie niewierzący nie wiedzą, że jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod ziemią. Według nich czas zawsze należy do nich. Widzimy również, że głównym powodem nienawiści wobec chrześcijan jest nienawiść wobec Chrystusa. Pan nasz bardzo jasno mówi, jaki jest powód niewierzącym braciom. W wersecie 7 czytamy: świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Słowa te ujawniają jedną z tajemnych reguł, które wpływają na to, jak ludzie traktują Chrystusa. Pomaga to nam zrozumieć śmiertelną wrogość wobec Chrystusa i Jego Ewangelii w czasie ziemskiego posługiwania, której dzisiaj doświadcza Kościół na całej ziemi. Nie chodzi tutaj tylko o trudne doktryny, które on głosił, ale również o wysokie standardy życia, które były głoszone przez Chrystusa. To właśnie one, trudne doktryny i trudne do realizacji standardy życia, obrażały i obrażają cielesnych ludzi. Wielka trudność Żydów w uznaniu Jezusa za Mesjasza polegała na tym, że zarówno świadectwo Jego życia, jak i Jego nauka wskazywały na niegodziwość ich życia. Mówiąc prosto, ludzie mogliby uznać Jezusa, gdyby On nie wskazywał na ich grzech. Możemy być pewni, że zasada ta jest uniwersalna dla całego rodzaju ludzkiego. Tak ludzie reagowali na Chrystusa i Jego Ewangelię w pierwszym wieku. Tak samo jest i w wieku XXI. Prawdziwą przyczyną niechęci większości ludzi do Ewangelii jest świętość życia, której Ewangelia wymaga. Jeśli ktoś naucza jedynie abstrakcyjnych doktryn, nie mówiących o grzeszności człowieka, to nie spotka się z większą opozycją. Natomiast jeśli potępi się modne grzechy i wzywać się będzie ludzi do upamiętania i konsekwentnego chodzenia z Bogiem, to zaraz wielu będzie obrażonych. Przyczyną, dla której wielu ludzi odrzuca chrześcijaństwo i określa się jako niewierzący, jest fakt, że chrześcijaństwo ujawnia grzech w ich życiu. Ludzie ci nienawidzą prawowiernych nauczycieli Słowa Bożego z tego samego powodu, z którego Achab znienawidził Micheasza. W pierwszej Księdze Kronik, w rozdziale 22, w wersecie 8 czytamy: król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi: jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy radzić się Pana, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko to, co złe. Kiedy nasz Pan miał 12 lat, mógł pójść z rodziną na święto Paschy. Jednak Jezus objawiony został już Izraelowi przez Jana Chrzciciela jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata, i nie mógł już pójść wspólnie na to święto wraz z niewierzącymi członkami swojej rodziny. gdyż jak mówi Bóg przez proroka Amosa w 3 rozdziale jego księgi, w 3 wersecie, czy dwóch może chodzić razem, jeśli się nie zgadzają? Warto też zawsze mieć w pamięci słowa świętego Pawła Apostoła z 2 listu do Koryntian, z 6 rozdziału, wersety od 14 do 16. Nie sprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wtedy też w pełni zrozumiemy, dlaczego Pan nasz do bliskich według ciała powiedział: wy idźcie na święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Powiedziawszy im to, pozostał w Galilei. W ostatnim zaś, 3 fragmencie dzisiejszej Ewangelii, w wersetach od 10 do 13 czytamy: a gdy jego bracia poszli, wtedy i on poszedł na święto, niejawnie, ale jakby potajemnie. A Żydzi szukali go podczas święta i mówili: gdzie on jest? I wiele szemrało się o nim wśród ludzi, bo jedni mówili: jest dobry, a inni mówili: przeciwnie, zwodzi ludzi. Nikt jednak nie mówił o nim jawnie z obawy przed Żydami. Werset 10. A gdy jego bracia poszli, wtedy i on poszedł na święto, niejawnie, ale jakby potajemnie. Werset 10 wskazuje, że Jezus poszedł tuż po wyjściu swoich braci. A gdy jego bracia poszli, wtedy i on poszedł na święto, niejawnie, ale jakby potajemnie. Namawiali oni wprawdzie Jezusa, by poszedł z nimi, jednak jak to już mówiłem, ich cel był inny od celu Chrystusa. Oni nie mogli iść razem, gdyż się nie zgadzali. Jezusowi nie chodziło bowiem o popularność ani o ziemską władzę, dlatego poszedł na święto niejawnie, ale potajemnie. Nie chciał dopuścić do tego, by tłumy widziały w nim jedynie cielesnego potomka Dawida. Zwróćmy uwagę, że podobnie uczynił po cudzie nakarmienia 5000 mężczyzn. W Ewangelii świętego Jana w rozdziale 6, wersecie 15 czytam: wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. A co działo się w Jerozolimie? Wszyscy oczekiwali jego przybycia, tak jak oczekuje się cudotwórcy czy też uzdrowiciela. W wersecie 11 czytamy: a Żydzi szukali go podczas święta i mówili, gdzie on jest. Informacje o cudach, których dokonał, rozeszły się wśród ludu, który od lat niecierpliwie wyczekiwał na Mesjasza, który wyzwoli Izrael spod ucisku Rzymu. Gdzie on jest? Mówili zarówno prości ludzie, jak i przywódcy Judei. Wszyscy spodziewali się, i słusznie, że na pewno w to święto pojawi się w Jerozolimie. Jednak od samego początku były bardzo różne opinie na temat naszego Pana. W wersecie 12 czytamy: i wiele szemrało się o nim wśród ludzi, bo jedni mówili: jest dobry, a inni mówili: przeciwnie, zwodzi ludzi. Słowa, które 30 lat wcześniej wypowiedział starzec Symeon, a które zapisane są w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 2, wersetach 34 i 35, właśnie się wypełniały. I błogosławił im Symeon i powiedział do Marii, jego matki: oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, przeciwko któremu będą mówić, i twoją duszę miecz przeniknie, aby myśli wielu serc zostały objawione. Czytając ten fragment Ewangelii, nie mogą nas dziwić liczne różnice, podziały i dziwne interpretacje w szeroko rozumianym chrześcijaństwie, które widzimy w naszych czasach. Otwarta nienawiść do Chrystusa i do doktryn Jego Ewangelii, akceptacja grzechu, odrzucenie dekalogu, pomniejszenie znaczenia Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wiara w istnienie objawienia Bożego poza Biblią, to tylko jedne z niewielu współczesnych objawów starej choroby. Tak wielkie jest zepsucie ludzkiej natury, że tam, gdzie głoszony jest Chrystus Pan, musi być On przyczyną licznych podziałów między ludźmi. I tak długo, jak świat będzie istniał, tak długo część ludzi, słysząc Ewangelię Chrystusową, pokocha Chrystusa, a druga część Go znienawidzi. Jedni uwierzą w Niego, inni zaś Go odrzucą. W każdym dniu naszego ziemskiego pielgrzymowania będziemy widzieli, jak wypełnia się zapowiedź Chrystusowa wypowiedziana w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 10, wersecie 34. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemi. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Co myślisz o Chrystusie? To pytanie musisz sobie zadać. Nigdy nie wstydź się być tym najmniejszym, który w Niego wierzy, słyszy Jego głos, idzie za Nim i wyznaje Go przed ludźmi. Podczas gdy wielu marnuje czas na kłótnie i jałowe dyskusje, Ty weź swój krzyż i z największą pilnością zadbaj o to, by Twoje powołanie i postępowanie zostały utwierdzone w Panu. A dzieci świata tego będą nienawidzić Ciebie, tak jak nienawidziły Pana i Zbawiciela Twego, ponieważ prawdziwe chrześcijaństwo ciągle świadczy przeciwko nim. Dzień zaś ostateczny pokaże, że dobrze wybrałeś, nic nie straciłeś, gdy otrzymasz niezwiędłą koronę chwały. Amen.